Piątek, 26 kwietnia. Rozpoczynamy wiadomości. Stowarzyszenie Contra In Vitro, a także Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziały złożenie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rządowego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Przypomnijmy, wczoraj minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ogłosił konkurs ofert dla klinik, które będą wykonywały refundowane procedury in vitro w ramach rządowego programu. Trzyletni program ma ruszyć od lipca. Skorzystać z niego ma 15 tysięcy par. Rządowy program to nic innego jak wprowadzenie in vitro tylnymi drzwiami, akcentuje Jacek Kotula, szef Stowarzyszenia Contra In Vitro.
Jest to tym bardziej bulwersujące, że w Polsce prawo stanowią posłowie, senatorowie, parlament. Premier Polski, widząc, że nie ma większości w parlamencie, stosuje unik i obchodzi tę zasadę, że stosowane uchwały wprowadza parlament. Dlatego podejrzewamy, że to są jakieś naciski odgórne, zagraniczne, ponieważ w Polsce in vitro nie jest największym problemem. Większym problemem jest bezrobocie, brak lekarstw, ubóstwo, a nie tematy zastępcze, jakim właśnie jest in vitro. Podejrzewamy, że zachodnie siły masońskie czy jakieś inne po prostu naciskają na nasz rząd i pan Tusk razem z panem Arłukowiczem starają się im się przypodobać i wprowadzają właśnie za pomocą tego programu zdrowotnego.
In vitro to nie jest żadne leczenie niepłodności, dodaje Jacek Kotula, przypominając jednocześnie o kompletnie ignorowanej przez rząd naprotechnologii. Skargę do Trybunału Konstytucyjnego zapowiada również Prawo i Sprawiedliwość. Rządowy program finansowania in vitro jest niezgodny z artykułem 68 Konstytucji, który mówi, że państwo powinno zapewnić obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, podkreśla były wiceszef resortu zdrowia, senator Bolesław Piecha.
Będziemy mieli finansowany ze środków publicznych oczywiście określony program. Jak to będzie z tym równym dostępem? O, właśnie tutaj nie wiadomo. Czy będzie tworzona kolejka? Jeżeli tak, to na jakiej zasadzie tą kolejkę można minąć? A jeżeli tak, a jeżeli nie będzie kolejki, to czy będziemy losować? Czy może kto pierwszy, ten lepszy? W każdym razie ten artykuł, który mówi, że wszyscy mają równy dostęp, niezależnie od sytuacji finansowej do świadczeń opieki zdrowotnej, jest traktowany przez ministerstwo wybitnie instrumentalnie. I chociażby, być może to nie jest istota całego problemu in vitro, ale chociażby ten wątek na pewno będziemy skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego.
Beata Sawicka, prawomocnie uniewinniona z zarzutu korupcji. Tak zdecydował dziś sąd apelacyjny w Warszawie. Uniewinniony został także burmistrz Helu Mirosław Wądołowski. Dziś sąd apelacyjny w Warszawie zajmował się apelacjami obrony i prokuratury w sprawie byłej posłanki Platformy Obywatelskiej skazanej przez sąd pierwszej instancji za korupcję na 3 lata więzienia. Sąd apelacyjny przyznał dziś, że Sawicka przyjęła łapówkę. Stwierdził jednocześnie, że dowody zostały zebrane nielegalnie.
Sąd apelacyjny uniewinnił oskarżonych Beatę Sawicką i Mirosława Wądołowskiego z powodu rażących uchybień popełnionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w toku prowadzenia wobec obojga oskarżonych czynności operacyjnych. Czynności te podjęto nielegalnie, bo bez istnienia ku temu ustawowych przesłanek prawnych, a następnie wykonywano bez dochowania ustawowych reguł ich dopuszczalności, co dyskwalifikuje zgromadzone w ich toku materiały operacyjne jako uzyskane bezprawnie, a więc nielegalnie, tym samym jako niemogące stanowić dowodu winy w rzetelnym procesie sądowym.
To rzecz niespotykana, aby sąd odwoławczy całkowicie uznał, iż dowody zebrane przez CBA były nieprawidłowe, mówi Bogdan Święczkowski, były szef ABW. Prokurator w stanie spoczynku podkreśla, że decyzję o kontroli operacyjnej zatwierdza Sąd Okręgowy w Warszawie.
Wszyscy widzieliśmy nagrania, z których bezpośrednio wynikało, iż pani Sawicka przyjmuje pieniądze w zamian za różnego rodzaju przysługi, a te dowody były zebrane jak najbardziej legalnie za zgodą sądu, więc niespotykane i nieznane mi są powody, dlaczego sąd apelacyjny tak właściwie uznał. Ten wyrok, jeżeli on by się miał utrzymać, oznacza, że wszystkie polskie służby antykorupcyjne, ale nie tylko, są sparaliżowane, że potencjalni przestępcy, skorumpowani urzędnicy państwowi, posłowie, ministrowie mogą czuć się bezkarni. W moim najgłębszym przekonaniu to jest hańba dla polskiego sądownictwa.
Były szef CBA Mariusz Kamiński powiedział, że wyrok jest sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Przypomniał też, że sąd pierwszej instancji sprawdzał legalność działań CBA i uznał je za zgodne z prawem. Śledztwo w tej sprawie prowadziła również prokuratura okręgowa w Lublinie. Zakończyło się ono umorzeniem postępowania. Zasadność decyzji potwierdził także sąd prawomocnym wyrokiem.
Nie wiem, czy sąd apelacyjny wziął pod uwagę dokumenty zgromadzone przez prokuraturę lubelską. Nie wiem, czy sąd przeanalizował decyzję i wyrok w pierwszej instancji, gdzie jednoznacznie uznano, że działania CBA były legalne i jednoznacznie uznano, że doszło do przestępstwa korupcyjnego. Ja nie jestem w stanie tego wyroku dzisiejszego zaakceptować. To jest wyrok sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości. I mam nadzieję, że prokuratura złoży kasację do Sądu Najwyższego i że w tej sprawie wypowie się Sąd Najwyższy. Nie można zostawić tej sprawy w ten sposób. Co mają myśleć Polacy o tym, którzy widzieli tę łapówkę?
Przypomnijmy, CBA zatrzymało Beatę Sawicką, ówczesną posłankę PO, w październiku 2007 roku, gdy przyjmowała od udającego biznesmena agenta CBA 50 tysięcy złotych. Zatrzymano też burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego, któremu zarzucano, że za łapówkę obiecał dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Helu. W maju 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Sawicką na 3 lata więzieniu, pozbawienia praw publicznych na 4 lata i 40 tysięcy złotych grzywny, a Wądołowskiego na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat i 20 tysięcy złotych grzywny. Mirosław Karapyta, marszałek województwa podkarpackiego, nie zrezygnuje z funkcji marszałka. Polityk zrezygnował za to z członkostwa w PSL-u. Ma to związek z postawieniem mu przez prokuraturę zarzutów korupcyjnych. Dziś na nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa podkarpackiego złożony został wniosek o odwołanie Karapyty z funkcji marszałka regionu. Głosowanie nad wnioskiem odbędzie się jednak dopiero za miesiąc, mówi Wojciech Buczak, szef klubu radnych PiS-u województwa podkarpackiego.
Gdyby sam złożył rezygnację, no to wcześniej można by było dokonywać wyboru nowego marszałka, nowego zarządu. Krócej trwałby ten bardzo niedobry czas dla Podkarpacia, kiedy dyskutuje się o tym, zamiast rozwiązywać różne problemy. Odmowa marszałka Karapyty złożenia rezygnacji też świadczy o tym, że w tej chwili już nie jest posłuszny Platformy PSL, SLD i oni też nie mają przełożenia na jego decyzję. Też to może świadczyć o jakichś wewnętrznych konfliktach, być może, jakichś walkach frakcyjnych też po ostatnich wyborach w PSL. Ja na tym boleję. Bo tak, w kampanii wyborczej pamiętamy wszyscy hasło Platformy Tuska, Donalda, że nie robimy polityki, chcemy budować mosty i w ogóle tu różne pozytywne rzeczy robić. A też to wydarzenie na Podkarpaciu pokazuje, jak są to fałszywe hasła.
PiS zapowiada, że zaproponuje swojego kandydata na marszałka województwa podkarpackiego. Polonia wierna polskiej tradycji. Pod takim hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu spotkali się Polacy z całego świata na 17. Forum Polonijnym. Uczestnikami spotkania są także parlamentarzyści oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Forum rozpoczęła dziś Eucharystia. Następnie zgromadzonych powitał ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Polska to nasza wspólna sprawa, rodzina, która łączy Polaków na całym świecie. Troska o losy ojczyzny gromadzi nas w murach toruńskiej uczelni, powiedział ojciec rektor. Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, zwrócił uwagę na to, jak istotne jest dziś to spotkanie dla Polonii. Z kolei poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, występując w imieniu byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, zwrócił uwagę na duże bezrobocie w Polsce i emigrację zarobkową Polaków.
Tak się złożyło, że 20 milionów naszych rodaków mieszka poza granicami Polski. Dwa razy tyle mieszka w Polsce, tak więc stanowimy wielki 60-milionowy naród i na pewno te granice nie powinny nas dzielić. Polska jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serce.
2 300 000 ludzi w Polsce dziś jest bez pracy. Drugie 2 000 000 zostało zmuszonych do tego, żeby z naszego kraju wyjechać, to jest fakt. Statystyki nie uwzględniają blisko 1 000 000 ludzi, którzy w rzeczywistości są bez pracy, to jest tak zwane ukryte bezrobocie. Obecna władza mówi, że nic się nie da zrobić, bo kryzys światowy. To nieprawda. Można.
Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie po południu burze. Temperatura maksymalna od 7 do 9 stopni na wybrzeżu, od 10 do 12 na Pomorzu, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany w rejonie burz porwisty w porywach do 65 km na godzinę. Na północnym zachodzie północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosło. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.